Elon Musk wyszedł przed ludzi, przed kamery i powiedział, że za 20 lat na Marsie będzie milion osób i że on ich zawiezie. I że tam będzie miasto. Nie tylko tak, po prostu baza. No i właśnie, będzie, nie będzie. Krzysztof Kurdyła, Nauka to lubię.
Dzień Tomasz dobry Rożek.
Państwu. Będzie, nie będzie?
Nie będzie.
Doleci, nie doleci?
Czy dolecieć, jakiś Starship doleci, czy nawet kilka, być może doleci, ale bazy milionowego miasta tam nie będzie.
Dlaczego?
Ponieważ jest to, że tak powiem, tak abstrakcyjna ilość rzeczy potrzebna do zrealizowania, rzeczy, z których części, nad którymi częścią SpaceX wciąż jeszcze nie pracuje, no że można to włożyć między bajki. To jest po prostu taka opowieść Elona stawiająca przed pracownikami, przed rządem jakiś tam wzniosły cel, jeszcze podlana tym, że on zawsze po prostu przegina z takimi wizjami.
Okej, okay, ale wiele rzeczy dowozi i to dowozi nawet w sytuacjach i takich rzeczy, których nikt wcześniej dowieźć nie potrafił, a nawet mówił, że się nie da. Więc może i to jest ten przypadek, że niby się nie da, wszyscy mówią, że się nie da, a jednak za 20 lat milion osób będzie mieszkało na Marsie.
Znaczy, doświadczenie pokazuje, że te jego opowieści działają, natomiast no, nie działają w taki sposób, że on realizuje dokładnie swoją wizję w dokładnie tym czasie, w którym przedstawi, tylko realizuje, powiedzmy, jakiś tam etap, najczęściej x lat później.
Czyli to, że Elon powiedział, to znaczy tylko tyle, że powiedział, a niekoniecznie, że zrobi.
No, dotychczas było tak, że raczej zrobi, ale po dłuższym czasie. To jest nawet takie pojęcie Elon Time, gdzie wszyscy mnożą jego zapowiedzi razy dwa. Natomiast no, w przypadku Marsa i milionowego miasta, no to wydaje się, że popłynął jednak tak, jak dotychczas jeszcze
grubo.
Nie popłynął z zapowiedziami.
Tak, jak powiedziałeś, Elon Time, to zastanawiam się, czy to nie jest taki nowoczesny odpowiednik stwierdzenia ruski rok. Czyli niby rok, ale tak naprawdę nikt nie wie, ile on ma trwać, a będzie trwał tyle, ile ma trwać i tyle.
Zdecydowanie. Natomiast jakby wyznacza tym cel, tak? Wyznacza tym cel, daje wielu osobom, no w SpaceX pracują młodzi ludzie. To są ludzie, którzy nawet jeśli zdają sobie sprawę, że ta wizja nie zadzieje się w tym czasie, o którym mówi Elon, to oni wiedzą, że przyszli do tej firmy w biznesie kosmicznym, która daje im tą nadzieję przygody. Są ludzie wychowani na Star Treku. Zresztą Elon się tam odwoływał do Star Treka, odwoływał się do Battlestar Galactica, więc on to mówi do ludzi, którzy jakby górnolotnie mówiąc czują tą pieśń zew kosmosu, jakby tego nie nazwać, i chcą pracować przy ambitnych rzeczach.
Okej, tylko wiesz, Krzysztof, to jest troszeczkę tak. Można by to porównywać do wyzwań, z jakimi Amerykanie i NASA miała do czynienia, zderzyła się w czasach budowy programu Apollo. I wtedy też były różne zapowiedzi i wtedy one rzeczywiście wzbudzały gigantyczne emocje i budowały właśnie to, o czym ty mówisz, taki hype na kosmos. Choć z drugiej strony akurat w Stanach Zjednoczonych przez długi, długi czas trwania projektu Apollo badania wskazywały, że większość Amerykanów jest przeciwko. Zaczęła być za dopiero wtedy, jak rzeczywiście człowiek nogę postawił na Księżycu. Różnica pomiędzy lotem na Marsa i lotem na Księżyc polega na tym, że w przypadku lotu na Księżyc nie wiedzieliśmy, jak będzie. Więc rzucenie jakiejkolwiek, wiesz, takiej czasowej perspektywy, kto Boga temu zabroni. W przypadku Marsa wiemy. Mówisz, to jest niemożliwe. Wielu ludzi, wielu ekspertów, dzisiaj rano przygotowując się do naszej rozmowy, wysłuchałem jeszcze rozmowy z profesorem Ri, brytyjskim astronomem królewskim, który mówił, nie, to jest impossible, tego się nie da po prostu zrobić, nie? To po co on to robi? Wiesz, zastanawiam się, czy rozumiem, co do mnie mówisz, tak? Że młodzi ludzie, szczególnie młodzi ludzie, potrzebują wizji, ale szczególnie młodzi ludzie są wyczuleni na ściemę. I tak jak można próbować lekko ściemnić, albo mocno nawet ściemnić osobom dojrzałym, tak w przypadku osób młodych, ambitnych, tych, którzy idą tam w ciemno, bo są wpatrzeni w swój wzór, swój jakiś wzorzec inżyniera, przedsiębiorcy, nie znoszą ściemy. I co oni wiedzą, że to jest nie do zrealizowania, a równocześnie idą za tym?
W Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że działa tutaj taki mechanizm, że no, to, że Elon przegina, to nie jest tajemnica dla nikogo.
I to nie jest pierwszy raz, żeby
tak,
było jasne.
To nie jest tajemnica dla nikogo w SpaceX. Także ja myślę, że oni to kupują, wiedząc, że to też napędza Elona samego, tak? No, bardzo wiele z rzeczy, które wydarzyły się w SpaceX, działy się tylko dlatego, że on miał determinację, żeby te rzeczy przeprowadzić. W innych firmach najczęściej tak jakąś rzecz spisywano by już na straty. A on ma tą determinację i prawdopodobnie ludzie sobie kalkulują. Niech sobie mówi, byleby pchał ten wózek do przodu, tak jak to idzie na razie. Mhm. I na razie wygląda to dobrze, tak? Jeżeli popatrzymy na pracę nad Starshipem, jak ona pędzi, jak tam potrafią w momencie, jeżeli pojawia się problem, być wprowadzone grube zmiany, tak jak hot staging, to nikt na rynku...
Powiedz proszę, co to jest?
Czyli to jest rozdzielenie członów rakiety na gorąco, czyli po prostu...
Pracują
silniki i dolnego członu i w tym momencie, kiedy one jeszcze pracują, startuje górny człon i dzięki temu mamy mniejsze straty energii. Statek może wynieść na orbitę większy tonaż, większy tonaż jakiejś tam ładunku. I to jest dalej rzecz, która jest specyficzna tylko dla SpaceX. Żadna firma nie pokazała dotychczas, że potrafi działać w taki sposób. I to jest zasługa Elona i ja myślę, że po prostu wszyscy kupują tą jego opowieść. Okej, niech ma tą wizję milionowego miasta. Czy oni wierzą, że on wierzy? Nie wiem. Ja nie wierzę, że on wierzy.
Czyli to nie tylko on... Czyli to nie jest wizja osoby owładniętej jakimś pomysłem, która głęboko w to wierzy, a cała reszta świata nie? Uważasz, że on w to też sam nie wierzy?
Moim zdaniem nie. To jest też oczywiście jakiś tam element marketingu. No... Wiesz, że Rocket Lab leci na Wenus z prywatną misją malutką?
Słyszałem.
Jak myślisz, ile osób o tym mówi, rozprawia? No, jest to ambitna misja. Ma sprawdzić, czy w atmosferze nie ma tych markerów życia, ale...
O których na Nauka to lubię zrobiliśmy osobny film, ale to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, bo tam oprócz tego, czy one są, czy nie ma, to jest jedna rzecz. Co znaczy, jak są, a co znaczy, jak nie ma, to jest inna rzecz, a zupełnie trzecia to jest to, że tam jest jeszcze wątek, który nazwałbym może nieco spiskowym. Taką spiskową teorią, w której mam momentami wrażenie, że bardziej chcieliśmy, żeby było po to, żeby coś uzyskać, niż żeby powiedzieć, że tego tam nie ma. Ale to jest zupełnie inny temat, spotkamy się przy następnej okazji, to możemy porozmawiać o tym. Czyli co, w skrócie, nie da się tego zrobić z różnych powodów, za chwilę o tych powodach chciałem z tą porozmawiać, nie da się tego zrobić z różnych powodów i twoja diagnoza jest, nawet on w to nie wierzy, że to można zrobić.
Tak, przy czym głównym punktem, dla którego ja myślę, że on w to nie wierzy, nawet nie jest to, ile rzeczy jest do zrobienia, tylko to, że on nie weryfikuje tego, co astrobiologicznie może przynieść mieszkanie na Marsie, czy w ogóle tego typu kolonia jest możliwa, czyli kolonia reprodukująca się. Mhm. Tego nie wiemy i jeżeli ktoś chciałby mieć milionowe miasto na Marsie za 20 lat, inwestował w to cały majątek, bo do tego sprowadza się taka inwestycja, że on musiałby postawić zakład, że wszystko stawia na to, że on to miasto postawi, no to w pierwszej kolejności powinien tam wysłać myszy, lemury.
Chciał wysłać myszy.
Chciał wysłać myszy, nie wysłał, a teraz ma środki i nie wysyła.
Okay.
Więc z tego względu ja uważam, że on po prostu buduje taką opowieść. Jest tym element marketingu, jest tym element stawiania celów, jest tym element drażnienia rządów, no bo jednak w dużej mierze wydaje mi się, że Moon to Mars, program NASA, jest jednak wymuszony tym, że oni wiedzą, że Musk dąży do tego Marsa. I głupio by było, gdyby wylądował tam ktoś, prywaciarz, a nie ktoś powiązany z NASA, tak?
No, ale twoim zdaniem NASA ma większy napęd po to, żeby wyprzedzić Muska, czy żeby wyprzedzić Chińczyków w drodze na Marsa?
Wydaje mi się, że NASA na tą chwilę nie widzi zagrożenia w Chińczykach na Marsie, bo to jest jednak wszystko teraz, wyścig trwa na Księżyc. Wydaje mi się, że oni na tyle go znają, że są w stanie uwierzyć w to, że z pojedynczą misją Musk może tam dotrzeć, więc lepiej, żeby dotarł
z ludźmi.
Z ludźmi. Mhm. Więc jest lepiej, żeby dotarł tam wspólnie z NASA, żeby to była część programu NASA, tak jak jest Artemis i tam SpaceX jest w tym wszystkim, niż żeby to zrobił samodzielnie prywatną misją. No i postawił NASA w takiej no, dziwnej pozycji, no po co w takim razie ona w ogóle jest, prawda?
Okej. No tak, bo NASA przecież kosztuje. Co jest głównym problemem? Takim już pomijając to, czy jest świetnym marketingowcem, jest, czy jest świetnym przedsiębiorcą, inżynierem, nie rozmawiając teraz o Elonie. Co jest głównym problemem? Co jest największym znakiem zapytania, największą niewiadomą?
Największą niewiadomą jest astrobiologia.
Czyli w skrócie nie wiadomo, jak człowiek będzie funkcjonował przez tak długi okres, jak będzie się rozmnażał w niższej grawitacji. Myślę, że kwestia składu atmosfery albo braku atmosfery nie jest tutaj kluczowa, ale na pewno promieniowanie.
Na pewno promieniowanie, natomiast ja bym wrócił jeszcze do tej ciąży, ponieważ to ma być milionowe miasto, więc no, nie istnieje samodzielna kolonia, jeżeli ona nie ma dzieci, nie ma przyrostu, no bo inaczej będzie całkowicie uzależniona od dostaw ludzi z Ziemi, tak? Nazwijmy to tak brzydko. Więc to jest podstawowa rzecz, żeby ktoś mógł rozpisać w ogóle taki biznesplan. Skoro tego nie sprawdza, to no, ja uważam, że...
Biznesplan na dzieci.
Tak. Okay. To ja uważam, że tego biznesplanu w takiej formie nie ma. Co do technicznych ograniczeń, no to powiedzmy Starship zabierze 200 ton ładunku. Pierwsze Starshipy miałyby być w tej wizji jednorazowe, w sensie ich materiały z tych Starshipów byłyby wykorzystane do budowy bazy.
Czyli jednorazowe tak. Nie w rozumieniu takim, że one się, nie wiem, rozbiją, zniszczą, tylko że to, w czym lecą ci ludzie na Marsa, pierwsi Marsjanie, będzie po wylądowaniu ich domem.
Tak. Domem, czy będzie wykorzystane w jakiejś tam formie do budowy baz, bo to nie zostało też określone i tam była nawet podana taka tabelka, co tam będzie na tej powierzchni Marsa potrzebne. I nawet oficjalnie powiedział, że SpaceX jeszcze nad tym nie pracuje, że najpierw chce zrobić powóz czy tam konia na tego Marsa, a dopiero potem zrobić całą resztę. Więc no, to się kalendarzowo zupełnie nie spina. Technologicznie wysłanie w ciągu 20 lat kilku tysięcy statków kosmicznych, wyposażonych w rzeczy, których jeszcze wciąż nie mamy, nad którymi częścią nie pracujemy, no to się nie ma prawa zadziać. To nawet przy całej magii Elona, przy jego umiejętności upraszczania różnych rzeczy, no jest tego za dużo. Jest tego za dużo. To są systemy podtrzymania życia, to są systemy...
Pozyskiwania wody z Marsa.
Wszystkiego, tak? I co więcej, on tam na przykład zrobił takie założenie, że no te, ponieważ te statki będą na początku jednorazowe, to on z góry zakłada, że ci, co tam polecą, oni większość nie będzie chciała wrócić.
Bo nie będzie miała czym wrócić.
No to, ale właśnie on używa słowa nie będzie chciała. No
więc, tak, ale nawet gdyby chciała, nie ma tak, czym wrócić.
Tutaj jest miejsce, w którym często tą wyprawę na Marsa, ten plan porównuje się do kolonizacji Dzikiego Zachodu, ale no, tak jak ja napisałem w jednej ze swoich nitek, kolonizacja Dzikiego Zachodu to mogła być przygoda, gdzie w razie potrzeby się przespaliśmy pod chmurką, a Mars w każdej chwili chce nas zabić. Tam nie ma miejsca na taką improwizację, jak było w przypadku jakiejkolwiek kolonizacji na Ziemi. Nawet jeżeli to były trudne warunki na Ziemi gdzieś, to jest nijak nieporównywalne do tego, jak Mars będzie chciał nas w każdym, absolutnie każdym momencie zabić.
Ile osób, bo mówisz 200 ton ładunku, ale trzeba policzyć, że te osoby jedzą. Tak? Ile osób może się zmieścić maksymalnie w komforcie na te pół roku w takiej rakiecie,
to w kapsule? Założenia początkowe były takie, że no, taki transportowy Starship dla Marsa będzie zabierał 100 osób. Oczywiście to mówimy przy takiej misji kolonizacyjnej. W przypadku misji takiej no, naukowej, czyli gdzieś będzie to mniejsza liczba osób, to i tak prawdopodobnie nie da się tego wyliczyć, ponieważ to będzie raczej i tak misja złożona przynajmniej z kilku statków. To raczej nie ulega wątpliwości, że będzie to tak zrobione, że najpierw zostaną dostarczone jakieś materiały czysto towarowymi Starshipami, jakaś tam choćby bardzo wstępna infrastruktura się pojawi i dopiero pojawi się potem jakiś statek załogowy, który będzie miał potem jakoś zintegrować tą bazę i ją uruchomić.
Czyli ci, którzy wylądują, już muszą mieć na powierzchni Marsa wszystko wybudowane przez roboty, tak tylko, żeby mniej więcej wejść i włączyć światło?
No, tego bym raczej nie powiedział, że to będzie tak, że oni tam zajadą na gotową bazę. Ja myślę, że to będzie raczej tak, że jednak pewna dość spora doza improwizacji będzie potrzebna, ale będzie, powiedzmy tak, zapewnione takie coś, że w razie, gdyby coś nie szło, to możemy się stamtąd szybciutko zawijać.
Okej, okay, plan NASA jest podobny. Dolatujemy na Marsa i na Marsie już tam są porozmieszczane pewne rzeczy, łącznie z urządzeniami, zresztą przetestowanym urządzeniem rok temu, półtora roku temu, produkującym tlen.
Tak, Moxie.
Tak, Moxie, urządzeniu, które już tam przez lata ma pracować wcześniej, żeby ci, którzy przyjadą, mieli czym oddychać.
No, plan NASA jest rozpisany całkiem sympatycznie i całkiem realnie. Tam równolegle trwają prace wspólne NASA i DARPA nad silnikiem nuklearnym, termicznym silnikiem nuklearnym, który ma szansę skrócić czas podróży, a to jest bardzo newralgiczna część, dla, zwłaszcza dla ludzi, do nawet być może 3 miesięcy.
I z 6.
Tak, z 6, a nawet z 9, no tam są tych trajektorii jest kilka, więc jeżeli byśmy chcieli taką w miarę płynny ten rozwój, to musielibyśmy przyjmować różne te trajektorie i jedna misja leciałaby trochę dłużej, na trochę krócej. Natomiast no, z tym silnikiem nuklearnym byłoby prościej i w mojej ocenie, jeżeli na Marsie ma powstać taka większa baza, nie mówię kolonia, większa baza, to ten silnik nuklearny będzie kluczem do zdobycia Marsa, a nie Starship. Starship będzie ciężarówką, która tam będzie coś dowozić, bo to jest rakieta, która ma być tania, więc ona jakąś rolę na pewno tam odegra. Zresztą w planie NASA, choć Starship nie jest wymieniony, on tam jest są wymienione rakiety z napędem chemicznym. Ale jednak ten główny dla ludzi napęd to raczej widzą w tym napędzie nuklearnym.
Czy jest możliwe, że za tych 20 lat on zacznie budować to milionowe miasto? Nie, że będzie miał, tylko że zacznie je dopiero budować. Czyli wtedy dopiero zacznie się ten eksodus, pierwsza rakieta, pierwszych 10, nie wiem, pierwszych 100, po to, żeby wybudować miasto.
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem za 20 lat, jeśli zaczniemy budować bazę jakąś naukową na Marsie, będzie to spory sukces. I będzie to budowane przez SpaceX i NASA w ramach jakiegoś programu rządowego.
Powiedziałeś, że NASA nie boi się Chińczyków w drodze na Księżyc. Gdzie Chińczycy w tym momencie są?
Na Marsa.
Na Marsa, tak.
No, Chińczycy mają swoje sukcesy. No, nie można powiedzieć. Wylądowali łazikiem, który no, już jakiś czas temu gdzieś tam się nie wybudził. Ale no, mają tą technologię, pokazali, że potrafią tam wylądować. To nie jest łatwe ze względu na to, że no, jednak atmosfera Marsa jest bardzo cieniutka i to hamowanie aerodynamiczne jest kłopotliwe. No ale przed Chinami jest równie dużo misji robotycznych, które muszą zbadać, z czym się tego Marsa je. Także i dodajmy do tego, że no, jednak programy kosmiczne mają swoją hierarchię. I jednak w obydwu tych dwóch państwach będzie teraz nacisk na Księżyc. On jest bliżej, on daje obietnicę pewnych aktywności, które mogą zwracać coś z tego programu.
Czyli górnictwo kosmiczne.
Tak, a jednocześnie no, dla Chin jest to szansa na przytarcie nosa Amerykanom, takie PR-owe, naprawdę mocne. Mhm. Bo Amerykanie nie mówią tego zbyt często, ale widać, że ta obawa u nich jest. Mimo, że oni już byli na Księżycu, to jednak wyprzedzenie ich w tym momencie byłoby ciosem w taką dumę narodową.
No już tak naprawdę inne pokolenie było na Księżycu. Od tego czasu minęło dokładnie pokolenie, więc tak naprawdę to ci ludzie, którzy dzisiaj tam funkcjonują, to nie są ci, którzy mogą z czystym sumieniem powiedzieć, wylądowaliśmy na Księżycu, tylko nasi ojcowie wylądowali na Księżycu.
Tak, no mówiąc o tych lądowaniach na Księżycu, no oglądamy te zdjęcia, ale to jest naprawdę to już jest taka opowieść z takiej zamierzchłej przeszłości.
Wiesz, jeszcze jedna rzecz mnie dziwi na sam koniec naszej rozmowy. Elon powiedział coś takiego, że on myśli o tym mieście, tym milionowym. To zresztą nie jest tylko jego opowieść. Po to, żeby Ziemia miała backup. Po to, żeby ludzie mieli backup. Mówi nie tylko o zmianach klimatu, ale mówi też na przykład o wojnie nuklearnej, co w gruncie rzeczy brzmi trochę złowieszczo w ustach Elona, który ma podejście do wojen bardzo takie na chłodno i bym powiedział, chociażby teraz w konflikcie Rosja-Ukraina, Starlinki jego są i po jednej i po drugiej stronie, co zresztą wzbudza ogromne emocje w Stanach, ale nieważne, nie o tym chcę mówić. On mówi właśnie o wojnach różnych, które byłyby zagrożeniem dla życia ludzi na Ziemi. Między innymi dlatego wspominał, że Księżyc to jest za blisko. Bo jeżeli miałby to być Księżyc, jeżeli tam miałaby powstać duża kolonia, to najpewniej konflikty zbrojne, te ziemskie, one dotkną także Księżyc, tym bardziej, że tam już są obecne mocarstwa i orbitę i tak dalej. Ale skąd jego pomysł, że ziemska wojna, jeżeli by miała taka być i miałaby dotrzeć na Księżyc, nie dotrze na Marsa? Przecież na Marsa jest dokładnie ten sam wyścig. W pewnym przesunięciu tam też chcą lądować Hindusi, tam też w jakiejś perspektywie, tam też chcą lądować Chińczycy, tam się wygrażają Rosjanie, w co wątpię bardzo, że kiedykolwiek im się uda, może razem z Chińczykami, może nie, trudno powiedzieć. Konflikty na Ziemi, jeżeli mają być przeniesione na Księżyc, to równie łatwo mogą być przeniesione na Marsa.
Zdecydowanie. Ten argument jest w ogóle, można powiedzieć, z czapy. Tym bardziej, że jakby wymagania wysłania pocisku z głowicą nuklearną na Księżyc, a na Marsa taką bezpośrednią trajektorią nie są wcale tak bardzo różne, to nie ma sensu. Ten argument kompletnie nie ma sensu. Zresztą.
Ale on się dobrze wpisuje w takie ogólne zrozumienie tego, tak? Po co lecimy na Marsa? Nie po to, żeby dowiedzieć się czegoś o jego geologii, nie po to, żeby pozbierać kamyki. Przepraszam, geologów planetarnych bardzo spłycam. Tylko on mówi, lećmy tam po to, żeby był backup. Zaciśnijmy, nie wiem, zęby, starajmy się, ile w naszej mocy, po to, żeby był backup.
Tak,
to jest bardziej przekonujący argument.
Tak, przy czym ja uważam, że Mars wcale nie jest najlepszym backupem dla Ziemi. Najlepszym backupem dla Ziemi jest Ziemia. I to nawet nie mówię w kontekście, że musimy o nią dbać i tak dalej. Nawet w razie kataklizmu łatwiej jest masowo wyrzucić ludzi w jakichś statkach, stacjach orbitalnych na orbitę. Łatwiej jest tu wrócić, woda stąd cała nie odparuje, wiemy gdzie są, nawet gdyby ziemia, infrastruktura Ziemi została całkowicie zniszczona, odbudowa czegokolwiek na Ziemi jest o rzędy wielkości łatwiejsza niż gdziekolwiek indziej.
To prawda. I o tym może porozmawiamy w kolejnym odcinku, w którymś z kolejnych odcinków na Nauka to Lubię, no właśnie, o człowieku, bo wydaje się, że tutaj to człowiek jest tym największym znakiem zapytania. Ta astrobiologia, o której ty mówiłeś, może się okazać, że będziemy mieli rakiety, będziemy mieli napędy, będziemy mieli system podtrzymywania życia, a być może nawet sprawdzimy, że myszy się dobrze rozmnażają na Marsie, ale z jakiegoś powodu ludzie niekoniecznie albo wcale. Dzięki za uwagę. Dziękuję ci za wizytę.
Dzięki.
W zasadzie to jest Krzysztof Adomno. Nauka to lubię. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.